odpowiedź. Słuchajcie, 19 rozdział pierwszej królewskiej. I powiedzmy, że przeczytajmy 6 werset na początek. 6 werset, a gdy spojrzał, 5 werset, potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł, nie pozwolił mu spać, i rzekł do niego, wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu położył. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoją dobroć. Dziękujemy, że Ty nas traktujesz nie z oschłością, nie z jakąś, nie z chłodem, nie dyscyplinujesz nas bez miłości, jak wielu, czego wielu by się próbowało dopatrywać w tym całym urywku w stosunku do Eliasza. Ale wręcz odwrotnie. Wszystko, co widzimy, to Twoją dobroć, Twoje współczucie, Twoją miłość w stosunku do Twojego przyjaciela. Dziękujemy Ci za to. Prosimy o Boże, abyśmy z tego urywka dzięki Tobie, Duchu Święty, nauczyli się tego, co należy. Nauczyli się dobrych, właściwych, prawdziwych rzeczy o Tobie, a nie przypisywali Tobie tego, co tak łatwo nam przychodzi przypisywać Tobie, czyli jakieś niechęci, jakieś nieprzychylności, ale wręcz odwrotnie, abyśmy postrzegali siebie ze względu na całe bogactwo Twojej uprzejmości względem nas w Chrystusie. Powierzamy siebie i cały ten urywek jeszcze raz z dziękczynieniem Tobie. Amen. Tak więc słuchajcie, jakoś ja osobiście nie jestem w stanie się wznieść ponad to wyrażenie przy jego głowie. Dlaczego nie postawił obok? Skoro już jest wszystko przygotowane, to co, Eliasz nie mógł łaskawie, że tak powiem, wstać i sobie wziąć? Skoro obiad jest gotowy, dlaczego nie dość, że był przygotowany, dostarczony przez anioła, to jeszcze został dostarczony naprawdę z wielką dobrocią Bożą tuż przy jego głowie. Anioł dostarczył swojemu przyjacielowi zresztą tuż przy jego głowie, dlatego że relacja Eliasza z Bogiem jest relacją wyjątkową. Pamiętacie, kiedy nasz Pan potrzebował pocieszenia, pamiętacie, kto przyszedł do niego i kto z nim rozmawiał. Rozmawiał o czym? Rozmawiał o Eksodusie, który miał nastąpić. Tak więc, słuchajcie, ten urywek jest naprawdę, moim zdaniem, zmasakrowany przez wielu komentatorów, którzy dopatrują się właśnie Bożej oschłości, Bożego chłodu, że Bóg w bardzo ostry sposób traktuje Eliasza, że Bóg zarzuca Eliaszowi co? Brak wiary. Brak wiary, że Eliaszowi zabrakło Bożej perspektywy na rzeczywistość, że Eliasz jest w depresji, chce biedny umrzeć, podczas gdyby trochę bardziej wierzył, to by zobaczył, że sytuacja wcale nie jest aż tak tragiczna. Słuchajcie, moim zdaniem to jest nieprawda, nieprawdziwe podejście, dlatego że Bóg z wszelką dobrocią przychodzi do Eliasza. Bóg nigdzie go nie gani za brak wiary czy brak szerszej perspektywy na przyszłość, ale wręcz odwrotnie. Bóg się z nim zgadza i wspólnie zgodzą się, tak to ujmiemy, co do kierunku. I zobaczcie, tak jak czytamy, Eliasz wstał ponownie w 8 wersecie i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry, gdzie Bóg pierwotnie zawarł przymierze ze swoim ludem i to jest odpowiednie miejsce, żeby to przymierze poddać rewizji, dlatego że nadchodzi sąd. Także Eliasz cały czas z determinacją zmierza do góry Synaj, do góry Bożej Horeb. I wszedł tam do pieczary, aby przenocować, lecz oto doszło go słowo Pana tej treści: co tu robisz, Eliaszu? Tak więc 40 dni i 40 nocy podróżował po pustyni. Jak wiemy, chyba to wspomniałem ostatnim razem, normalnie to jest około 350 km z tego miejsca na górę Horeb. Normalnie tę odległość można pokonać w przeciągu około 10 dni, podczas gdy Eliasz szedł 40 dni i nocy. Jak wiemy, ta 40 jest bardzo znacząca w Biblii. Tyle dni padał deszcz za potopu Noego, 40 dni i nocy. Też tyle dni Mojżesz wstawiał się za ludem, aby Bóg go nie wytracił. I 40 dni pozostało do zburzenia Niniwy, podobnie. Jezus pościł przez 40 dni i 40 nocy, a tutaj w Ewangelii Marka 1,13 czytamy: i był na pustyni 40 dni kuszony przez szatana i przebywał pośród zwierząt, zwróćcie uwagę, przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli mu. Tak więc nie bez przyczyny Żydzi podejrzewali, że być może Jezus to Eliasz, który się pojawił na nowo, dlatego że jest wiele, wiele podobnych rzeczy, które pojawiły się, które zostały wypełnione w życiu Jezusa. I wreszcie Jezus objawiał się po zmartwychwstaniu przez 40 dni. Tak więc Eliasz tuła się po pustyni, tak jak Izrael, aż przyszedł na miejsce, gdzie Bóg na samym początku zawarł przymierze ze swoim ludem. I teraz czas na naradę, czas na sąd, czas na wypełnienie powołania proroka. Pamiętacie, jakie było powołanie kapłana? Kapłan, jaki kierunek obsługuje, tak to ujmijmy, kapłan obsługuje kierunek od ludzi do Boga, czyli składa ofiary przebłagalne Bogu, wchodzi do świątyni z krwią, ale też, jeżeli tydzień temu słuchaliście uważnie kazania Sebastiana, jeszcze jedną funkcję, jaką kapłan ma, kapłan strzeże, kapłan jest wartownikiem z mieczem, trzyma miecz. Strzeże, ale obsługuje kierunek od ludzi do Boga. Prorok natomiast to ktoś, kto obsługuje przeciwny kierunek, kierunek od Boga do ludzi. Czyli prorok ogłasza Bożą wolę ludziom. I oczywiście w Chrystusie znajdujemy wypełnienie zarówno kapłana, jak i proroka do samego końca. Ale znajdujemy jeszcze w Biblii jeszcze jeden aspekt i o tym aspekcie, jeżeli ktoś będzie pamiętał, o tym aspekcie mówi prorok Amos w 7 rozdziale, ale ten aspekt znajdujemy również w Księdze Jeremiasza w 23 rozdziale. I werset 17 i 18 Księga Jeremiasza. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana, pokój mieć będziecie, fałszywi prorocy. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. Gdyż kto uczestniczył w radzie Pana, by widzieć i słyszeć Jego słowo? Kto przyjął Jego słowo, aby móc zwiastować? I w tym samym rozdziale 23 Jeremiasza, 21 werset. Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. Teraz zwróćcie uwagę na ten werset, werset 22. Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od złej drogi, i ich złych uczynków. Słuchajcie, jedną z funkcji proroka było właśnie uczestniczenie w Bożej Radzie. I słuchajcie, teraz, kiedy my za chwilę będziemy wołać do Boga, kiedy będziemy prosić o różne rzeczy naszego Pana, nic innego się nie dzieje, jak właśnie coś takiego, że Bóg zaprasza nas do uczestnictwa w Jego Radzie, tak abyśmy my w realny sposób mamy udział w tym, co się będzie działo. Tak więc podobnie Eliasz jest zaproszony na radę, jest zaproszony na górę Horeb po to, aby uczestniczyć w naradzie Bożej. I w 9 wersecie czytamy, co następuje. I wszedł, czyli doszedł do góry Horeb, i wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie ludzcy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego, wyjdź i stań na górze przed Panem. Tak więc Eliasz dochodzi do góry. Co więcej, nie tylko dochodzi do góry, ale wchodzi na górę. Jest wiele rzeczy, które wskazuje na to, że ta jaskinia, do której Eliasz wchodzi, znajduje się na samym szczycie. W okolicach Prairie City jest najwyższy szczyt, nazywa się wzgórze truskawkowe, Strawberry Mountain, który ma 9000 stóp, ponad 9000 stóp, czyli lekko powyżej naszych rysów. I o dziwo, tuż na samym szczycie jest coś w rodzaju jaskini. Może nazwijmy to jaskiniątko zamiast jaskini, no ale jest to jaskinia. I tutaj podobnie wiele wskazuje na to, że kiedy Eliasz wszedł do jaskini, wszedł do jaskini na samym szczycie. I teraz, kiedy Bóg mu mówi, wyjdź i stań na szczycie, to tak naprawdę to chodzi jedynie o to, żeby ten wyszedł z jaskini. I oczywiście Jahwe wysłuchuje tego, co Eliasz ma do powiedzenia. I po chwili Eliasz ponownie złoży swoją skargę w miejscu, gdzie Bóg zawarł przymierze ze swoim ludem. Słuchajcie, to co widzimy następnie, wyjdź i stań na górze, werset 11, przed Panem, a oto Pan przechodził, urywek, który jest dość znany, a oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana, a po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana, a po ogniu cichy, łagodny powiew. Słuchajcie, to, co jest interesujące, że te trzy zjawiska, które się pojawiły, a nawet cztery, to jest zwykły sposób, w jaki Bóg pojawia się czy objawia się swojemu ludowi. W Księdze Izajasza 29:6 czytamy, od Pana zastępów nawiedzione będzie gromem i trzęsieniem ziemi i głosem wielkim, wichrem i burzą i płomieniem ognia pożerającego. Czyli dokładnie to, co mamy w wypadku Eliasza, kiedy ten jest w jaskini, identyczne rzeczy, czy w identyczny sposób, czy w zwykły, to jest zwykły sposób Bożego objawienia ma miejsce w księdze Izajasza. Dokładnie, nieomal dokładnie, precyzyjnie mamy ten sam odpowiednik pierwszej księdze królewskiej. Słuchajcie, nigdzie nie widać nawet namiastki Nagany ze strony Boga. Ma miejsce rada. Bóg wysłuchał Eliasza, sam go tutaj przyprowadził. I zobaczcie, po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana, a po ogniu cichy, łagodny powiew. I teraz zobaczcie, gdy Eliasz go usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? I to już jest po raz wtóry. I Eliasz powtarza, a on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Twoje ołtarze poburzyli, Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Tak więc nie ma żadnej nagany ze strony Boga. Zwróćcie uwagę, że powtórnie Eliasz ten sam akt oskarżenia, tą samą skargę składa przed Bogiem. I oczywiście powtórnie, co to oznacza? Najpierw było wstępne przesłuchanie przed Bogiem. Bóg go wysłuchał, Eliasza, i później mówi tak. Został puszczony, można powiedzieć, dalej, o instancję wyżej. I Pan powiada do niego: wyjdź z pieczary i przedstaw swoją skargę w formalny sposób na górze Horeb. I słuchajcie, jeżeli uważnie przeczytacie ten tekst, to zwróćcie uwagę, że Eliasz jak gdyby usiłuje wyjść z pieczary, ale za bardzo mu się to nie udaje. Dlaczego? No bo zaraz tuż u wejścia do pieczary zaczynają się dziać rzeczy. Najpierw pojawia się wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały. W wichrze nie było Pana, po wichrze trzęsienie ziemi, później ogień, tak więc zaczynają się dziać rzeczy. Także pomimo rozkazu wyjść, ten nie ma jak wyjść z tej pieczary. I dopiero później widzimy, że mu się to udaje. Tak więc na górze, i zaraz wrócimy jeszcze do tych wersetów, na górze ma miejsce rada. Bóg wysłuchał Eliasza, sam go tutaj przyprowadził. Pamiętajcie, ja przynajmniej nie dostrzegam żadnej nagany w słowach: co tu robisz? I teraz na tej podstawie wyda werdykt. Oto jest prorok, oto prorok coś postuluje, co się dzieje, zanosi swoją modlitwę przed Bogiem. I teraz Bóg wyda werdykt, wyrok, i tak się stanie, jak wspólnie zadecydują. I teraz Bóg ustanawia wicher, Hazael, trzęsienie ziemi, Jehu, i ogień oczywiście bezsprzecznie jest połączony z Elizeuszem, i wszystko to osądzi Izrael. Zobaczcie wersety od 15 do 18 i na 18 kończymy dzisiaj. Od 15 do 18. A Pan rzekł do niego: idź, udaj się drogę powrotną na pustynię damasceńską. A gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu, syna Nimsiego, namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata z Abelem Mechola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. I stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem, i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Tak więc Bóg nie zapomni o przymierzu ze swoim ludem. Nawrócenie królestwa, północnego królestwa, nie powiodło się. Było krótkotrwałe, było spektakularne, pamiętacie Góra Karmel, ale było krótkotrwałe. Izrael jako konsekwencja zostanie ostatecznie zniszczony. I możemy powiedzieć, że wszystko zawiodło. Jednak Bóg pozostaje wierny. Bóg teraz będzie działał nie przez naród, ale przez resztkę. I oczywiście pojęcie resztki jest czymś, co przejawia się w całej Biblii w ogromnej liczbie, a zwłaszcza u proroka Izajasza. Ale teraz Bóg będzie działał przez resztkę, którą sam sobie zachowa. Resztka, której kolana nie ugięły się przed Baalem, których usta go nie ucałowały. Bóg ocali resztkę z tego sądu, który właśnie zapowiedział. Ale jeżeli uważnie czytamy Biblię, a tak powinniśmy ją czytać, pamiętamy, każde słowo jest istotne. Tak więc mamy potrójny sąd, mamy Hazaela, mamy Jehu, mamy Elizeusza. A co z czwartym znakiem? Przecież był jeszcze czwarty znak. A co z czwartym znakiem? Dlaczego nie ma czwartego sądu? Dlaczego są tylko trzy? Dlaczego sam Bóg nie przyjdzie w sądzie? No i oczywiście otóż dlatego, że gdyby Bóg przyszedł w sądzie, to by było co? To by było finito, kaplica, the end, to byłby koniec końców. Te trzy sądy i tak naprawdę wszystkie sądy w historii, które nas otaczają, łącznie z koronawirusem, łącznie z HIV, łącznie z klęskami żywiołowymi, wszystkie sądy możemy nazwać jak? Według przypowieści czy według obrazu naszego Pana Jezusa. Wszystkie te sądy możemy nazwać sądami wstępnymi. To są tylko wstępne sądy. To są sądy zapowiadające. Ale kiedy Bóg przyjdzie ze swoim sądem i gdyby ten czwarty sąd według tego czwartego łagodnego powiewu się pojawił, wtedy już wszystko by było rozstrzygnięte, nie byłoby co zbierać. Słuchajcie, jaki sąd? To jest pytanie lekko podchwytliwe. Jaki sąd zapowiada ten czwarty znak? I oczywiście zapowiada sąd ostateczny. Sąd, kiedy wszystko będzie rozstrzygnięte. Ale oczywiście to nie byłoby podchwytliwe pytanie, gdyby taka była jedyna odpowiedź na to pytanie. Jaki sąd zapowiada jeszcze ten czwarty znak? Cichy, łagodny powiew, a jak się zaraz okaże, to wcale nie jest powiew, tylko cichy, łagodny, dosłownie głos. Jaki sąd zapowiada? I oczywiście ten ostateczny sąd, jaki ten czwarty znak zapowiada, to jest przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. On i wraz z Jego przyjściem nadeszła pełnia czasu, nadszedł ostateczny sąd. Jakie jest pocieszenie dla nas? Każdy, kto się go uchwyci, już koniec, już nie ma sądu, nie pójdzie pod sąd, ale przeszedł, jest tam czas dokonany, przeszedł ze śmierci do żywota. Tak więc ten cichy głos, czy ciche słowo, oczywiście słowo wskazuje na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i ten ostateczny sąd, którym każdy z nas został w nim osądzony. Postrzegajmy też, i teraz zwłaszcza kiedy mamy taki obraz i taką sposobność jak koronawirus i tym podobne nieszczęścia, interpretujmy to tak jak należy. Pamiętacie wieża, co spadła i zabiła. Nasz Pan wskazuje na to i mówi, co to oznacza. No to oznacza po prostu coś, co dopiero nadchodzi. I dlatego wykorzystajmy tego typu obrazy, aby ostrzegać przed sądem, który dopiero ma nadejść. I teraz od 10 wrócimy jeszcze raz do 11 wersetu. Wtedy onże głos rzekł, i Biblia Gdańska cytuje, wynijdź, dobrze to przeczytałem, wynijdź, czyli po prostu wyjdźże na zewnątrz, nie tyle co wejdź na górę, bo na górze już był. Może wyjdź wreszcie, wynijdź, a stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził i wiatr gwałtowny i mocny, podwracający góry i łamiący skały przed Panem, ale Pan nie był w onym wietrze. Za wiatrem było trzęsienie ziemi, ale nie był Pan i w onem trzęsieniu. Za trzęsieniem był ogień, ale Pan nie był w ogniu. Za ogniem był głos cichy i wolny. Słuchajcie, z jakiejś przyczyny niektórzy interpretatorzy, których cenię, a nie wszyscy, tak pół na pół, twierdzą, że to nie był cichy głos. Że i pewnie na podstawie urywku z Izajasza, gdzie ten odpowiednik to jest głos wielki, huk, głos, który brzmi jak grom. Podczas gdy no, wydaje się, że ze wszech miar jakichś językowych, tam jest, tutaj jest mowa o głosie cichym, ale to jest głos, a nie żaden powiew. I słuchajcie, drugie pytanie. Po pierwsze, abyśmy postrzegali, czyli dwa takie punkty z dzisiejszego urywka. Po pierwsze, abyśmy postrzegali Boga nie jako tego, który nas ściga i który jest chłodny, który wciąż nas gani za brak szerszej perspektywy i wiary, tak jak w tym przypadku. Absolutnie nie ganił Eliasza, ale wręcz odwrotnie, przyjął jego skargę. No i to już wielokrotnie mówiliśmy. Bóg przyjmuje nasze skargi. Nie udawajmy się w inne rejony ze skargami, ale tak jak Hiob, tak jak Eliasz, udajmy się do Boga z naszą skargą. I drugi punkt jest właśnie, brzmi, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Jak znaleźć bliskość z Bogiem? Gdzie się udać? W czym upatrywać bliskości z Bogiem? I słuchajcie, to są bardzo ważne pytania. Widzicie, z Sebastianem odpowiemy przed Bogiem za to, jaki model pobożności lansujemy, sponsorujemy. Co, w jakim kierunku, ku czemu was zachęcamy? Jak odpowiadamy praktycznie na to pytanie, gdzie jest Bóg? Co to znaczy być blisko z Bogiem? I słuchajcie, jest wiele różnych modeli, które udają biblijne, ale nie mają nic wspólnego z prawdziwym oddaniem Bogu. I oczywiście te takie najbardziej wyraźne, czyli jakieś różańce, pielgrzymki, woda z Lichenia, z Lourdes, ale też inne, jakieś spektakularne, mówienia językami, doświadczania mocy na 52 różne sposoby, prorokowania. Wszystko to ma oznaczać bliskość, czy metodę zbliżenia się do Boga, podczas gdy tak naprawdę nie ma z tym nic wspólnego. I pytanie jest takie, czy trzeba wstrząsnąć, czy trzeba podpalić, czy trzeba dmuchnąć, używając tego języka? Czy w naszej pobożności, o co chodzi w naszej pobożności? Czy chodzi o te spektakularne rzeczy? No chyba jednak nie. To nie jest droga do bliskości z Bogiem. Słuchajcie, to jest Boży świat. Jezus poucza nas, że w kontekście wszystkiego, co nam się przytrafia, powinniśmy zadawać pytania. Jakie pytania? Co Bóg czyni? Co się dzieje? Co chce mi powiedzieć? Dlaczego mi to robi? Dlaczego mnie dręczy? Albo inne pytanie, dlaczego mi tak błogosławi? I zwróćcie uwagę, jest kilka spektakularnych rzeczy, które się przytrafiły Eliaszowi, takich, że nie może wyjść z tej jaskini. I oczywiście w tych rzeczach nie było Boga, jest powiedziane, ale te rzeczy, każda z tych rzeczy była od Boga. Ale jednak widać, że nic nie wywiera na Eliaszu większego wrażenia. Oprócz tego, że jedynie nie pozwala mu wyjść z jaskini. Wygląda na to, że cała wściekłość przyrody, która ma na zewnątrz miejsce, no po prostu nie budzi to w nim jakiegoś, na nim jakiegoś wrażenia. Ale w końcu, zwróćmy uwagę, jednak coś zwraca uwagę Eliasza i mało powiedziane, że zwraca uwagę Eliasza. Nagle, zwróćmy uwagę na jego reakcję, nagle wstrząsa nim dogłębnie. Zobaczcie, a po trzęsieniu ziemi był ogień, a po ogniu cichy był głos, cichy i wolny. I teraz, gdy tylko to, gdy usłyszał Eliasz, gdy tylko to usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. Tak więc to, co wszcząsa Eliaszem, to jest głos, to jest mowa. Eliasz wyszedł w końcu i stanął w drzwiach czy w wejściu jaskini. Na myśl, słuchajcie, przychodzi momentalnie jeden urywek. Jeden urywek tylko może przyjść na myśl, kiedy patrzymy na tą piorunującą reakcję Eliasza. Wydawałoby się, że inne elementy, inne rzeczy powinny sprowokować taką reakcję, ale Eliasz w porządku, ani się nie krył, ani nic. Dopiero kiedy usłyszał głos, nagle przykrył swoje oblicze z przerażeniem płaszczem. I oczywiście to, co momentalnie powinno przyjść na myśl, to jest Izajasz 66, rozdział, werset 1 i 2. Tak mówi Pan, niebo jest moim tronem i ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. I teraz zwróćcie uwagę na końcówkę 2 wersetu. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Czyli nie ulega wątpliwości, że to, o czym mówi prorok Izajasz, to jest dokładnie to, co miało miejsce w wypadku Eliasza. Słuchajcie, podobna sytuacja jest do tej w liście Piotra, to jest urywek chyba tydzień temu, 2 Piotra, a głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z nim na onej górze świętej. I mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie, ażeby dzień oświtnął i uczęka weszła w sercach waszych. Słuchajcie, ten urywek, zapamiętajcie, 2 Piotra, 1 rozdział, werset 18 i 19, Piotr mówi, byliśmy na świętej górze, słyszeliśmy głos, widzieliśmy wszystko, oto niebo otwarło się przed nami. Ale co Piotr mówi? Piotr mówi, że to, co macie, to, co my mamy w swoich rękach, to mamy co? I mamy mocniejszą mowę prorocką. Czyli Piotr mówi, to słowo, które jest z nami, to dosłownie to ujmując, to nie jest nawet mocniejsza mowa prorocka, ale jeszcze bardziej potwierdzona mowa prorocka. Tak więc my byliśmy na górze i słyszeliśmy głos, a to, co jest jeszcze pewniejsze, jeszcze mocniejsze, to jest to, co jest w naszych rękach. Tak więc Boga należy znajdować i utożsamiać Jego obecność, tak jak i w tym przypadku, przede wszystkim z Jego Słowem. Bliskość z Bogiem oznacza właśnie to, trwanie w Jego Słowie. Bliskość z Bogiem oznacza branie przykładu z Eliasza, czyli drżeniem reagowanie na Jego Słowo. Szukasz Boga? Szukaj Go w Jego Słowie. Zobaczcie, w Księdze Objawienia, w 19 rozdziale, mamy opis naszego Pana, oczy Jego jak płomień ognia, na głowie Jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał Go nikt, tylko On sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś Jego brzmi Słowo Boże. Tak więc bliskość z Bogiem oznacza dokładnie to, trwanie w Jego Słowie. Jeżeli zaniedbamy tego, trudno, żebyśmy oczekiwali czego, jakiejkolwiek pobożności. I teraz na koniec, czy trwanie w Słowie Bożym jest zaprzeczeniem doświadczania Boga? Czy trwanie w Słowie, a doświadczanie Boga to są dwie jakieś sprzeczności? Absolutnie nie, bynajmniej. Słuchajcie, sami znacie to z autopsji, mam nadzieję. Nie do wyrażenia, nie do opisania jest radość, pokój, piękno i bliskość Boga. Słuchajcie, nie do opisania są owoce ducha, które się objawiają w służeniu sobie nawzajem, w zachęcaniu siebie nawzajem w Kościele. Słuchajcie, niech entuzjaści, tak jak byli oni nazywani za czasów Lutra, niech entuzjaści zatrzymają sobie swoje moce, swój trans i swojego ducha z małej litery pisanego. Pamiętacie, co Luter chciał zrobić z tym duchem entuzjastów? Powiedział, zaraz walnę w ryj tego waszego ducha, dosłownie. No, ale wiecie, Luter miał te swoje wyrażonka. Dlaczego? Słuchajcie, wszystko to, cały ten spektakularyzm na końcu, co się z nim dzieje, zionie ubóstwem i pustką. Zionie ubóstwem i pustką w porównaniu z tym, czym Bóg obdarowuje nas przez Słowo i przez Kościół, który trwa w Jego Słowie. A słuchajcie, czym Bóg obdarowuje nas przez Słowo? Bóg obdarowuje nas sobą samym. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty wskazujesz nam, którędy wiedzie droga do bliskości doświadczenia Twojego piękna i Twojego pokoju. Dziękujemy, że oto teraz ta droga wiedzie przez Twoje Słowo. W oparciu o to Słowo Twój Duch nas przemienia i Twój Duch nas porusza. A wiemy, że zmierzamy ku temu czasowi, zmierzamy ku tej chwili, kiedy nasze oczy będą oglądały Ciebie, kiedy będziemy w bezpośredniej obecności piękna Twojej istoty. Dziękujemy Ci, Boże. Prosimy o Panie, abyśmy postrzegali świat, abyśmy z przykładu Eliasza brali przykład, abyśmy czy to w naszym zniechęceniu, czy to w naszej wdzięczności ku Tobie biegli. Amen. Thank you.